Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Bardzo gorąco pozdrawiamy widzów telewizji Trwam i zapraszamy na rozmowy niedokończone, temat zapowiadany. Dlaczego wiara jest światłem? To są refleksje wokół encykliki Lumen Fidei. Bardzo gorąco w naszym studio oczywiście pragniemy powitać gościa. Tym gościem jest ksiądz profesor doktor habilitowany Henryk Witczyk, znany biblista, jeden z najbardziej znanych biblistów w Polsce, poprzez swoje prace naukowe, ale także poprzez audycje w Radiu Maria i Telewizji Trwam. Przypomnę jeszcze, ksiądz profesor jest dyrektorem Instytutu Nauk Biblijnych na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Jest także rektorem Telewizyjnego Uniwersytetu Biblijnego w Telewizji Trwam, gdzie kanclerzem, przypomnijmy, jest jego eminencja ksiądz kardynał Gianfranco Ravasi. Witam serdecznie, księże profesorze. Czy jakiegoś tytułu zapomniałem?
Witam ojca Janusza, witam serdecznie państwa. I tak za dużo ojciec powiedział, więc już pomijmy kwestię tytułów, a przejdźmy może od razu, ponieważ mamy krótszy czas,
do tematu.
Ja, korzystając z faktu obecności w studio i tego, że mogę zwrócić się do widzów telewizji Trwam, na której to antenie przez cały ubiegły rok prowadziliśmy wykłady Telewizyjnego Uniwersytetu Biblijnego. Chciałbym gorąco zaprosić wszystkich, zwłaszcza studentów, którzy w październiku ubiegłego roku zapisali się poprzez korespondencję mailową czy pocztową jako słuchacze tegoż uniwersytetu, by zechcieli państwo przyjechać do Torunia w dniu 20 września po południu. Od godziny 19 planujemy uroczystą lekcję divina z adoracją Najświętszego Sakramentu. Natomiast 21 września, to jest sobota, będzie krótka sesja naukowa, możliwość dyskusji, wymiany doświadczeń, spostrzeżeń ze strony właśnie studentów, rozmowa z profesorami. A nade wszystko będę wręczał wraz z profesorami i ojcem dyrektorem dyplom ukończenia pierwszego roku dla osób, które nadesłały prace, te, które były zadane w czerwcu przed wakacjami. Korzystając z okazji, pragnę bardzo gorąco prosić osoby, które jeszcze chciałyby te prace zaliczeniowe nadesłać, by zechciały, jeżeli nie pamiętają tematów, wejść na stronę internetową dzieła biblijnego www.biblista.pl i tam łatwo będzie znaleźć sposób zaliczenia tego pierwszego roku. Te prace trzeba by najpóźniej nadesłać w tym tygodniu. To już absolutnie jest nawet do połowy tego tygodnia, ponieważ musimy je jeszcze przecież przeczytać i wypisać dyplomy. Jest już tych prac bardzo wiele. Bardzo proszę studentów naszego uniwersytetu, by nie przysyłali tych prac listami poleconymi, które komplikują sprawę, bo pokwitowania, chodzenia na pocztę, nie zawsze ktoś jest w sekretariacie, zwłaszcza w czasie wakacji, to siłą rzeczy, więc niektóre te prace mogły wrócić nawet do nadawców. Wystarczy zwykłym listem przesłać na adres ulica Czwartaków 10, mieszkania 4 w Lublinie. Adres notabene na stronie internetowej, łatwo znaleźć. Ale gorąco zapraszamy właśnie tutaj na to spotkanie kończące pierwszy rok, a równocześnie otwierające drugi rok. Będzie to wielkie przeżycie. No, każdy uniwersytet zakłada wcześniej czy później taki bezpośredni kontakt studentów z profesorami, z wykładowcami, rozmowę. Mamy nadzieję, że może w przyszłych latach te spotkania mogłyby się i częściej odbywać w formie sesji naukowych, jednodniowych czy dwudniowych. No, oczywiście potrzebne są ku temu odpowiednie warunki lokalowe, ale kampus Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej jest odpowiednim miejscem na tego rodzaju właśnie spotkania, również o charakterze akademickim. To tyle tytułem wstępu, a teraz przejdźmy
do właśnie tematu. Właśnie. Otrzymaliśmy prezent, upominek, cały Kościół, no bo i arcybiskupi, biskupi, ale każdy wierzący człowiek, encyklika Lumen Fidei. Zanim powiemy o tytule, o treści, mówi się, że pisana na cztery ręce, prawda? Czyli ręce oczywiście papieża obecnego Franciszka, ale także i ręce Ojca Świętego Benedykta XVI. Jak to rozumieć, księże profesorze?
To jest rzeczywiście encyklika podpisana imieniem Franciscus, czyli Franciszek właśnie, ale w tekście samej encykliki papież Franciszek zaznacza, iż pierwszy niemal kompletny szkic tego dokumentu, tej encykliki otrzymał od papieża Benedykta i fakt tego przejęcia przemyśleń, jak zobaczymy, jest to nieprawdopodobna, można by wręcz powiedzieć, kopalnia nowych spojrzeń na tajemnice naszej wiary, jest poruszającym, wręcz wzruszającym przykładem czy świadectwem komunii, wspólnoty, tak jak tutaj notabene papież pisze, iż przyjmuje ten dar od swojego poprzednika jako następca świętego Piotra, czyli najważniejsze
czyli
jest...
depozyt jakby tego...
Tak.
Ja w twoje ręce teraz oddaję, prawda?
Tak jest. Ten, i to nie jako, Benedykt XVI w rozumieniu kardynał Ratzinger wcześniej, czyli indywidualna postać, oczywiście mająca swoją wielką historię, ale jako następca świętego Piotra. To jest wyraźnie powiedziane, że ta komunia, ta sukcesja apostolska tutaj wyraża się nie tylko w tym następstwie czasowym, ale też w takim dzieleniu dziedzictwa, dziedzictwa ogromnej, wielkiej myśli teologicznej. To jest też taki wspaniałe świadectwo wielkości papieża Franciszka, że nie boi się wejść w ogromne dziedzictwo myśli papieża Benedykta. Tym przyjęciem tego daru w postaci szkicu tej encykliki potwierdza, iż wcześniejsze nauczanie papieża Benedykta nie tylko, że jest mu jakoś, powiedzmy, znane czy podziela je, ale pragnąłby nadać mu jakby nową aktualność, prawda? Czyni je dalej teraźniejszym, czyni je ważnym.
No i pierwsze pytanie, bo myślę, że wielu sobie zadaje, kiedy się styka z tekstem. Dlaczego Lumen Fidei? Bo możemy powiedzieć, czemu nie potęga wiary, prawda? Czemu nie moc wiary?
Albo ciemności wiary.
Albo ciemności wiary. A tu mamy światło wiary, prawda? Lumen Fidei. Wcześniej ten tutaj dokument wprowadzający do roku wiary Porta Fidei, a tu jest encyklika, więc coś bardziej
tak
mocnego.
Więc ten tytuł ma dwie inspiracje, jak się uważnie czyta encyklikę.
Już w treści.
Mianowicie wielkie rozmiłowanie papieża Benedykta jeszcze, ale też potwierdzane przez papieża Franciszka w osobie Chrystusa, który przecież powiedział o sobie, ja jestem światłością świata, a jeszcze mocniej ja na to przyszedłem na świat jako światłość, aby nikt, kto we mnie wierzy, nie chodził w ciemności. Widzimy, to jest fragment 12 rozdziału 4 Ewangelii, werset 46, jak mocno właśnie w tej wypowiedzi samego Chrystusa jego osoba zdefiniowana jako światłość łączy się z wiarą, aby nikt, kto we mnie wierzy, nie chodził w ciemności. Czyli Chrystus jawi się tutaj jako ta właśnie światłość od Boga pochodząca, oczywiście jeszcze później wyjaśnimy sobie, jak rozumieć tę światłość, czy to chodzi tylko o fenomen właśnie czysto fizyczny, tak jak tutaj w studio mamy piękne oświetlenie, czy jakieś, prawda...
Czyli co, no definicja światła w kontekście wiary, Biblii.
Tak, to zobaczymy za chwilę właśnie, o jakie to światło chodzi. I to jest ta pierwsza inspiracja tego tytułu, Lumen Fidei, czyli chcę ten tytuł powiedzieć bezpośrednio, że postacią najważniejszą w odniesieniu do naszej wiary jest Chrystus, światłość, ten, który przyszedł na świat od Boga jako światłość po prostu, żeby ludzie nie musieli dalej pozostawać w ciemnościach. W ciemnościach zwłaszcza cierpienia, niewiedzy, nieznajomości głębi sensu swojego życia i w ciemnościach śmierci, co notabene papież bardzo pięknie pisze, iż starożytni próbowali te ciemności życia przezwyciężać poprzez kult Boga Słońca. I to zarówno w Egipcie, jak też w Rzymie, zwłaszcza w Egipcie po prostu. To były nawet piękne hymny ku właśnie tarczy słonecznej, deifikowanej, czyli postrzeganej jako symbol bóstwa po prostu, idące w kierunku monoteistycznej wiary, co jest bardzo ciekawym zjawiskiem. Papież pisze, iż jednak te kulty pogańskie nie mogły rozproszyć po prostu mroków ludzkiej egzystencji, ponieważ promienie słońca nie rozjaśniają ciemności śmierci, nie przenikają tajemnicy śmierci. Więc to jest ta inspiracja Chrystusem, który swoją osobą, właśnie przede wszystkim swoją osobą, rozjaśnia wszystkie trudne, ale też i radosne, pełne majestatu, pełne miłości, pełne dobra momenty ludzkiej egzystencji. Druga inspiracja, która jest tutaj bardzo ważna i bardzo czytelna w tej encyklice, to rozmiłowanie papieża Benedykta w teologii i filozofii, może najpierw, a następnie w teologii świętego Augustyna, w jego słynnej filozofii światła, a głębiej mówiąc jeszcze w tak zwanej iluminacji. Otóż ten wybitny ojciec Kościoła, święty, był zafascynowany kiedyś, no najpierw manicheizmem, czyli takim prądem filozoficznym, który mówi, że praktycznie świat, w którym żyjemy i my sami, to jesteśmy taką mieszaniną dobra i zła, gdzie te czynniki dobra i zła walczą ze sobą. Nie ma między nimi jakiegoś rozgraniczenia, najwyżej jakieś takie szare przestrzenie, to wszystko takie pomieszane, prawda? Oczywiście potem z tego błędu manicheizmu młody Augustyn, jeszcze nie chrześcijanin, wyrwał się w kierunku neoplatonizmu, który to neoplatonizm wniósł w jego myślenie jako młodego filozofa, młodego retora, koncepcję nieprawdopodobnie ważną, o której notabene Ojciec Święty tutaj pisze w punkcie 33 swojej encykliki. Mianowicie to neoplatonicy wyznawali tak zwany paradygmat, czyli tezę, prawdę o świetle zstępującym z wysoka, by oświecić rzeczy i przez to będącym symbolem Boga. I pisze dalej papież. W ten sposób święty Augustyn pojął Boga i odkrył, że wszystkie rzeczy mają swoją przejrzystość, a zatem mogą odzwierciedlać dobroć Boga. Dobro. To jest stwierdzenie nieprawdopodobnie ważne. Augustyn odkrył, że Bóg jest światłem i zrozumienie tej prawdy nadało jego życiu nowy kierunek. Zdolność rozpoznania zła, którego się dopuścił, i zwrócenia się ku dobru. Nie takiego balansowania między jednym i drugim, czy w sumie nie posiadania żadnego jakiegoś celu, ku któremu się dąży, ale to dostrzeganie dobra, a nawet dobra osobowego, który jest Bóg, który stoi właśnie za światem rzeczy stworzonych, ku któremu możemy podążać. To są te dwie inspiracje bardzo widoczne, zwłaszcza to zafascynowanie właśnie filozofią światła i próba przybliżenia nam, czym jest wiara, poprzez metaforę światła i metaforę widzenia. Proszę zauważyć, że zarówno Sobór Watykański II, jak też cały szereg dokumentów w naszej teologii czy w nauczaniu katechizmowym podkreśla wagę słuchania Słowa Bożego i posłuszeństwa. I to jest oczywiście, można by powiedzieć, podstawowy wymiar naszej wiary. Ale papież Benedykt, a wraz z nim papież Franciszek, pragnie powiedzieć, iż ten wymiar wiary jako słuchania słowa musi być dopełniony tym, co w Ewangeliach rzeczywiście jest i w ogóle w całym Piśmie Świętym jest, mianowicie momentem wiary jako widzenia, jako kontemplacji widzenie jest możliwe dzięki światłu.
Będziemy za chwilę mówić o definicji wiary, prawda? Co to jest wiara, to chyba już za jakiś czas, bo chcemy przejść jeszcze do tej triady wspaniałej: Bóg, człowiek, światło. Więc Pan Bóg zsyłający na człowieka światło wiary, wiara jest łaską. Ale to chyba za moment, bo jeszcze wcześniej chcemy o tej naturze tej światłości, tego światła powiedzieć, prawda?
Ale to tutaj właśnie już przechodzimy do zdefiniowania
Bóg, człowiek i to światło. Czym ono jest dla człowieka?
Czyli krótko mówiąc, encyklika przedstawia taką koncepcję wiary, I to jest oczywiście koncepcja, z którą się zgadzamy. Jako biblista odczuwałem ogromną satysfakcję, czytając po raz drugi, kolejny encyklikę, odkrywając coraz to nowe pokłady treści, głębokich po prostu przemyśleń papieża jednego i drugiego. Mianowicie wiara to jest to oświecenie, którego rozum człowieka doznaje poprzez światło pochodzące od Boga. Zazwyczaj, gdy mówimy o wierze, oddzielamy ją od rozumu.
No tak, potocznie jest tak, że kończy się rozum, prawda, zaczyna się wiara, nie? Że to, co niepojęte dla umysłu, dla oczu, wiara nam wytłumaczy.
Jakby takie, i wtedy wiarę sprowadzamy jedynie do przeżyć uczuciowych, że coś nam się podoba, coś nas uspokaja, prawda? To papież o tym pisze, że taka wiara jest naprawdę...
No jest takie coś, a mówi się, nie pojmiesz tego i tak, uwierz.
Właśnie, na zasadzie, uwierz na jakiej zasadzie? Na tej zasadzie, że no zawsze tak było, to jest takie sympatyczne, to są takie piękne obrzędy. Właśnie, to wiara nie jest czymś takim. Oczywiście ta cała uczuciowość, obrzędowość jest ważna, jest,
ale... Lenistwo intelektualne powoduje, że takiej wiary szukamy, takiej łatwej, takiej...
No to musimy popytać właśnie, w jaki sposób to światło pochodzące od Pana Boga dociera do naszego rozumu i do serca i do woli. Ojciec Święty pisze, że dociera właśnie do całej głębi osobowej, na którą składa się działanie tych trzech, powiedzmy, władz poznawczych czy percepcyjnych. Rozum, wola, prawda, uczucia. Otóż mamy, jakby to powiedzieć, kilka takich kanałów, poprzez które światło od Boga pochodzące, czyli światło objawiające nam Pana Boga, dociera do naszej osoby.
Do człowieka, powiedzmy.
Do człowieka, do jego rozumu, do jego serca, do jego uczuć. Pierwszym takim kanałem, o którym to nawet kanałem w cudzysłowie, bo chodzi o osobę, jest osoba właśnie Jezusa Chrystusa, czyli Syna Bożego, tak jak wyznajemy w credo, światłość ze światłości.
Czyli pierwszy ten przekaziciel, że tak powiem. No,
tak, ten, który będąc samą światłością, czyli samym Bogiem, Synem Bożym, stał się człowiekiem, czyli zaczął istnieć jako prawdziwy człowiek i przeżył wszystkie momenty ludzkiego życia. I na przestrzeni tego całego swojego życia, tego ludzkiego życia...
Czyli Jezus Chrystus, wcielone słowo Boga?
Słowo to za mało powiedziane. Boga. Syn Boży,
od razu.
Syn Boży, ten, który pozostaje w nieustannej więzi z Ojcem. Ten, który żyje jako człowiek. Tutaj papież przywołuje przynajmniej kilka razy jego świetlane życie albo jaśniejące życie. Czyli to, co pierwsi uczniowie, apostołowie, czy kobiety, czy te rzesze, nawet Żydzi, którzy byli bardzo sceptyczni, odkrywali w jego zarówno postawie, nauczaniu, w cudach, w tym, jak przeżywał mękę, to światło, które przekracza czysto ludzkie możliwości rozumu, możliwości ludzkiej siły, na przykład cuda, prawda, czy wypędzanie złych duchów, odkrywali to boskie światło, czyli co odkrywali? Odkrywali po prostu boską obecność w Jezusie, że w Jezusie jest Bóg tutaj, prawda. Co więcej, jak Ojciec Święty bardzo pięknie podkreśla, że ta boska światłość najwyraźniej zajaśniała na obliczu zmartwychwstałego Chrystusa. To cytuję tutaj przepiękne zdanie świętego Pawła, który mówi w drugim liście do Koryntian, to jest rozdział trzeci, że i czwarty notabene, to są przepiękne teksty, że wpatrujemy się w jasność pańską, czyli w światło, które promieniuje z osoby Chrystusa zmartwychwstałego. I to jest dla nas niesamowicie ważne, ponieważ przywykli to źle powiedziane, ale często
tak nam się
w naszym rozumowaniu Chrystus zmartwychwstały jawi się jako ktoś jakby ponadświatowy, jakby taka postać właśnie chwilowa, prawda, podczas gdy...
Był na ziemi, a potem się ulotnił.
A potem się ulotnił właśnie i jakoś gdzieś jakby przestał istnieć. Podczas gdy te chrystofanie, czyli te pierwsze jego objawiania się, podkreślają realizm tej nowej formy jego istnienia, czyli tego ludzkiego ciała przemienionego, jaśniejącego właśnie nową chwałą, nowym blaskiem, nowym majestatem. Ale znów nie chodzi tutaj o jakieś nadzwyczajne fenomeny świetlne, chociaż to promieniejące ciało zmartwychwstałego, uwielbione, jak mówią, czy chwalebne, właśnie jak święty Paweł mówi, czyli przeniknięte jakąś chwałą Bożą, ono jest ważne, ale tu bardziej chodzi o to, że w tym jego nowym ciele to bóstwo jest obecne jeszcze wyraźnie, jeszcze mocniej dostrzegalne.
Jezus Chrystus, następny, jeżeli można, nie wiem, czy po tak nie chce się...
Tak, żebyśmy nie zatrzymali się...
Do pewnej mety.
Tak, więc to jest ten pierwszy kanał, poprzez który Boże światło, czyli Boża tajemnica, Boża obecność,
dociera.
Boża wielkość dociera do człowieka. Do człowieka, do jego rozumu, do jego serca, do jego uczuć. Tak jak Chrystus zmartwychwstały, prawda? Czy Chrystus ziemski zwracał się do całego człowieka, prawda? A nie tylko do jego uczuć, prawda? Drugi kanał, poprzez który światło Boże dociera do człowieka, o czym też bardzo pięknie jest w kilku miejscach napisane w encyklice, to jest świat stworzeń.
Świat stworzeń, a więc wszystko to, co... No,
rzeczy stworzone, stworzenia po prostu.
Morza, zwierzęta, fauna, flora, wszystko.
Wszystko.
Świat
wszystko,
stworzy.
Dokładnie wszystko na tej zasadzie, że tutaj wystarczy poczynić dwa odniesienia do tekstów Pisma Świętego. Kiedy w Księdze Rodzaju czytamy opis stworzenia świata, jak on się kończy, autor natchniony pisze, że Bóg widział, że wszystko było dobre. A kiedy stworzył człowieka, że jest bardzo dobry, prawda? Więc to dobro, które objawia każde stworzenie.
Plan doskonałości w tym.
Harmonia, jak pisze papież, czy jak pisze w wielu miejscach, pewien plan, według którego ten świat stworzeń, nie mówiąc o historii, o dziejach, jest uporządkowany. To wszystko to są te właśnie promienie światła, światła Bożego, światła Stwórcy, które do nas docierają właśnie poprzez rzeczy. I tutaj bez wątpienia natchnieniem dla wyłożenia tej, według mnie, bardzo ważnej prawdy dla papieża Benedykta, tego, który pisał pierwszy szkic encykliki, było bez wątpienia to myślenie właśnie, które tutaj przytoczyłem, że wszystkie rzeczy stworzenia są przejrzyste. Mogą odzwierciedlać dobroć Boga. Dobro z dużej litery. Są dobre po prostu. Nie ma stworzenia czy rzeczy, która by była zła. Manicheizm tak twierdził, że w tych rzeczach jest pomieszanie, prawda?
To materii dobrej i złej. Ciągle te dwa pierwiastki. Czyli są dobre, są sensowne, rozumne.
Przede wszystkim w tych stworzeniach odbijają się trzy Boże przymioty. Czy to światło objawia nam Boga właśnie w trzech jego przymiotach. Dobroć, wszechmoc, co podkreśla Księga Mądrości przede wszystkim, i miłość. To również Księga Mądrości, zwłaszcza rozdział 12, gdzie Bóg jest nazwany jako tym, który nie stworzyłby czegokolwiek, gdyby tego nie miłował. Zwłaszcza, bo tam autor trudzi się z pytaniem, a tych Kananejczyków, tych naszych wrogów, których potem musiałeś karać, no to też ich stworzyłeś? I odpowiada mędrzec Boży, natchniony, nie stworzył ich byś, gdybyś ich nie miłował. Ty, miłośniku życia. Więc to jest stwierdzenie nieprawdopodobnie ważne, żebyśmy widzieli w tych wszystkich dar... To Ojciec Święty tutaj...
Stworzenie bardzo... miłości, prawda?
Właśnie przejawy Bożej miłości wobec każdego nas. Jak w pewnym momencie papież pod koniec encykliki pisze, byśmy czuli się dłużnikami świata, który Bóg nam powierzył, prawda? Korzystamy z niego w ogromnej mierze, prawda? Byśmy mieli to poczucie wdzięczności wobec Boga, od którego one pochodzą, którego dobroć, miłość, wszechmoc nam przybliżają.
Czyli tak, Jezus Chrystus, świat stworzeń, dalej, jeśli można.
Dalej, o czym bardzo pięknie Ojciec Święty pisze, to jest wielka historia zbawienia, rozpoczynająca się już od Adama, praktycznie Ewy, chociaż no, tam mamy do czynienia z upadkiem, ale od trzeciego rozdziału rozpoczyna się już przecież protoewangelia, myślenie o wyprowadzeniu ich z tego wielkiego nieszczęścia.
Obietnice zbawcze też, prawda?
Tak. Wielkie wydarzenia w życiu Abrahama, Izaaka, Jakuba, Józefa, Mojżesza, poszczególnych proroków, królów izraelskich, oczywiście tych potężnych, wielkich, mądrych, typu Dawid czy Salomon, prawda? Nie mówiąc o wydarzeniach zbawczych w życiu Chrystusa.
Czyli takie wydarzenia, etapy, historie, czyli można powiedzieć, porównać tu wiarę do drogi trochę, prawda, którą pokonujemy.
Tak, ale tutaj bardziej papież, oczywiście ten czas jest bardzo ważny w doświadczeniu wiary, o czym Ojciec Święty bardzo mocno pisze, że wiara wymaga czasu po prostu, żeby jest drogą, która dokonuje się w czasie.
Wiara ma czasu, przestrzeń też, czy tylko ma czas?
Jedno i drugie. I to jest właśnie to uzupełnianie się tej wiary, która jest drogą słuchania, i wiary, która jest drogą widzenia, czyli kontemplacji.
Czyli to jest ta przestrzeń, a to jest,
tak,
ta,
a to jest ta, ten czas. W każdym bądź razie, żeby nam to zilustrować, jak przez te wydarzenia w historii zbawienia światło Boże dociera do nas również dzisiaj, encyklika przywołuje katedry gotyckie z ich przepięknymi witrażami, czy można by też przywołać bazyliki z mozaikami zdobiącymi wokół, prawda, lud zebrany w świątyni, a na ten lud pada przez witraże światło. Światło z góry pochodzące.
Witraże mające sens tylko wtedy, kiedy jest światło.
Ale przede wszystkim witraże, które przedstawiają wielkie wydarzenia, w których objawiała się Boża moc, Boża dobroć wobec ludzi, bo historia zbawienia te wydarzenia przedstawia.
Może tak będziemy widzieć świątyni naszej tutaj dwotum wdzięczności. Będą chyba wydarzenia z historii Polski na przykład, czy Kościoła.
A więc właśnie to by było...
I wpadające słońce na świetle, to wszystko my to widzimy. Tak samo tu jest ten obraz.
No to bardzo piękne.
Światło Boże.
Bardzo intuicja w kontekście tego, co tutaj Ojciec Święty pisze o tych właśnie wielkich katedrach.
O witraże będą, że są zaplanowane.
O witrażach w katedrach gotyckich, bo taki jest sens witraży, że przez nich wpada to światło, ale to nie chodzi o to światło kolorowe, powiedzmy. Może wpada kolorowe, ale sens głębszy jest taki, że...
W świetle konkretnego.
Że ta scena jest, ta scena, którą widzimy patrząc na witraż, jest dla nas źródłem światła tego właśnie, który porusza nasze szare komórki, który mówi do rozumu, że w tej scenie ci ludzie doświadczyli po prostu niezwykłego działania Bożego. Jak oni doświadczyli, to i my możemy doświadczyć.
Coś podobnie jak dawniej Biblia Pauperum, prawda?
Kiedy właśnie w tych mozaikach.
Oglądaliśmy
właśnie.
Te, nie, w kościołach historię. Jeśli pamiętam, takie kościółki średniowieczne, nie? Że tam...
Co więcej, to rozwiązanie jest dlatego bardzo szczęśliwe, że przedstawia wydarzenia z historii sprzed wieków, często nawet tysiącleci, a wchodzimy do tej katedry my, dzisiaj żyjący. W ten sposób chcę się powiedzieć, że te wydarzenia z historii, one nie są zaprzeszłe, zamknięte, nieważne dla nas.
Chociaż ileś pokoleń nie obserwuje już.
One
nie?
Cały czas rzucają światło na nasz rozum, szukając...
Na naszych rodziców, dziadków, pradziadków,
tak,
którzy do katedry wchodzili. Czyli mamy, czyli tak, Jezus Chrystus, świat stworzeń, to ostatnie, to bieg
historia zbawienia, wielkie
zbawienia.
Wydarzenia w historii zbawienia, i to podkreślmy, że historia zbawienia nie zakończyła się wraz z życiem Pana Jezusa czy ostatniego z apostołów. Ta historia zbawienia toczy się do teraz. Co więcej, będzie się toczyć aż do paruzji, prawda? Dlatego na przykład...
Zakończyło się objawienie.
Objawienie, oczywiście,
to
które jest zamknięte na kartach Pisma Świętego, ale historia zbawienia trwa dalej. I dlatego też na przykład w genialnie zaprojektowanej i wykonanej z inicjatywy błogosławionego Jana Pawła II kaplicy Redemptoris Mater, oprócz wielkich scen, mozaiki pokazują wielkie sceny z historii zbawienia, tej biblijnej, ale są też przywoływane wielkie postaci świętych, na przykład Edyta Stein w tym ogniu przypominającym płomień Mojżesza.
Mozaiki robił jakiś sławny, do dzisiaj żyący artysta. To jest ksiądz Rupnik.
Rupnik właśnie, jezuita. Jezuita, owszem. Genialnie pomyślana kaplica, która...
Nie, bo obserwowałem jego pracę, akurat mogłem być...
A więc właśnie.
Ale to na marginesie. Czyli księże profesorze, jeszcze te wydarzenia, historia zbawienia, jeszcze coś jest tym...
Tak, tym kanałem, poprzez który światło Boże dociera do człowieka, do jego rozumu, do jego serca, do jego uczuć, do jego woli. Ojciec Święty bardzo mocno podkreśla Słowo Boże.
Słowo Boże.
Słowo obietnicy zwłaszcza. Słowo, które dla ojca naszej wiary, jak nazywamy Abrahama, jawiło się na samym początku jako coś niezwykłego, coś fascynującego, bo ta obietnica dotyczyła trzech rzeczy. Ziemi, potomstwa i błogosławieństwa. Będziesz błogosławieństwem dla narodów ziemi. Wiemy, już nie będę opowiadał historii Abrahama, bo jest ona znana, ale Ojciec Święty podkreśla, iż to słowo Boga poddało Abrahama pewnej próbie, bo ta obietnica wypowiedziana w pewnym momencie nie zrealizowała się na zajutrz, a nawet za 5 lat, nawet za 10, prawda?
Proces, czekanie.
Czekania i czy utwierdzania się Abrahama w tej wierze. Notabene chciałbym gorąco polecić Państwu artykuł dotyczący tego dojrzewania Abrahama do pełni wiary w tym numerze Verbum Vitae, to jest 5 numer, wiara naprawdę konieczna, artykuł księdza Janusza Lemańskiego. Dlaczego Abraham uwierzył Bogu? Bo zazwyczaj patrzymy na Abrahama tak właśnie bardzo, jakby to powiedzieć skrótowo, że uwierzył w Bogu, tak jakby to był jeden moment, żadnych, jakby to powiedzieć...
Zero procesu jakiegoś.
Żadnych zmagań, żadnych trudności z jego strony.
Poszedł i uwierzył.
Poszedł i uwierzył, wyszedł ze swojej ziemi, prawda? Podczas gdy ten moment, kiedy rzeczywiście uwierzył, to jest dopiero 15 rozdział, werset 6, a jego historia zaczyna się w 12 rozdziale Księgi Rodzaju. Otóż to jest ten moment, kiedy już on podejmował przeróżne wysiłki, żeby według swojego rozumowania przekazać komuś swoje dziedzictwo. To sługa, to Izmael z Hagar narodzony. Nie masz czekać, prawda? Z ciebie będzie potomek. W każdym bądź razie ta wiara dojrzewająca Abrahama, wiara w obietnicę Bożą, która wymaga pewnego czasu na realizację, ale jak podkreśla Ojciec Święty i w artykule się podkreśla, to jest światło pochodzące od Boga, który jest wierny, który raz wypowiedziane słowo, daną obietnicę, nie odwołuje jej, ją wypełnia. I można podziwiać, mówiąc o tym aspekcie tego światła Bożego, które przychodzi w Słowie. Każdy z nas, można by powiedzieć, no, zwłaszcza osoby powołane do życia zakonnego, czy kapłańskiego, czy cieszące się jakimś jeszcze innym charyzmatycznym powołaniem, czy nawet do życia małżeńskiego, prawda, czy do jakiejkolwiek posługi, którą wypełniają jako odpowiedź na Boże wezwanie, czują, że to słowo obietnicy, jeżeli przyjęte przez serio, na serio, towarzyszy mu łaska Boża, moc Boża, która człowieka wspiera, prowadzi. Ale jeśli chodzi o słowo obietnicy danej Abrahamowi, że będzie miał potomka, który będzie dziedziczył no, wszystko, co Abraham, prawda, kim jest, przede wszystkim to jego błogosławieństwo, ziemię, mamy tutaj do czynienia z bardzo ważnym aspektem, mianowicie obietnica dociera do, jak podkreśla Księga Rodzaju, co Ojciec Święty przywołuje w encyklice, do Abrahama, który już był praktycznie obumarły w swoim ciele, 75-85-letni starzec, a Sara jeszcze tym bardziej. A więc z ciała jednego czy drugiego, które de facto nie mogło już zrodzić życia,
rodzi się życie.
Bóg mówi, że wy właśnie będziecie mieli potomka.
I oni w to wierzą.
Właśnie, chociaż właśnie też Sara jak zareagowała.
Bo racjonalizm by powiedział,
roześmiała
absolutnie
się.
Nie ma szans.
Roześmiała się po prostu. Oczywiście potem w tradycji żydowskiej ten jej śmiech był interpretowany jako radość i tak dalej. Notabene...
A to był taki śmiech trochę wątpienia, tak?
No, bo to,
no, zaskoczenia, o.
pewne, nie, to był śmiech po prostu właśnie wątpienia takiego, jakby to powiedzieć, no mówisz coś, a nie zdajesz sobie sprawy, co ty mówisz, prawda?
Nie wiem, czy mi nauka to wybaczy, ale pospieszam się za profesora, żeby jeszcze troszeczkę kilka telefonów podjąć. Czyli co mamy jeszcze? Słowo obietnicy, już koniec?
Może poprzestańmy na tym, skonkluduję tylko, że ta właśnie to słowo obietnicy jest dla nas jako chrześcijan, żebyśmy nie poprzestali przy Abrahamie, niesamowicie ważne. Bo przecież cały Nowy Testament, Ewangelia, w ogóle zmartwychwstanie Chrystusa, to jest wielka obietnica dla nas po prostu. Niebo, życie przyszłe, prawda? Udział w życiu Boga, tak jak Apokalipsa przedstawia, to miasto święte zstępujące od Boga, miasto radości. To jest właśnie ta obietnica dla chrześcijan.
A ja bym powrócił do tej właśnie relacji, myśmy tak dotknęli, ale to jest, myślę, bardzo ciekawe, szczególnie dla tych, którzy zastanawiają się, gdzie są te granice, proporcje. A więc tak, umysł oświecony, mamy racjonalizm, wiemy, konsekwencje racjonalizmu, negacja Boga, wykluczająca Boga i wiara, ale też umysł oświecony wiarą. Takie pojęcie się pojawia, prawda, w encyklice. Czyli to jest bardzo charakterystyczne, że wiara nie wyklucza umysłu oświeconego.
Przeciwnie, wiara oświeca rozum.
Oświeca rozum. No, nawet... Wiemy, że były te szkoły mówiące, że umysł oświecony, racjonalizm, to jest jedno, a tutaj wiara w Boga...
Jest czymś takim przyjmowaniem czegoś na wiarę, czyli jakby w ciemno, czyli jakby właśnie wbrew rozumowi i tak dalej.
Więc mędrca szkiełko i oko, jak mówi Mickiewicz, i tu czucie i wiara. To jest ta rzecz oświecona.
Mogę nawet zacytować, bo to jest bardzo...
Prosimy, żebyśmy też pokazali, że to jest napisane. Tak? Że to
wstrząsające jest... właśnie. Ojciec Święty w pewnym momencie używa sformułowania, komentując średniowiecznego autora, który pisał o pieśni nad pieśniami. Mianowicie mówi, już nie będę szukał, rozum wierzący. Prawda, czyli rozum oświecony tym światłem od Boga pochodzącym, światłem wiary. Oczywiście ten rozum wierzący, to nie jest tak, że on już wszystko poznaje. To Ojciec Święty też bardzo pisze, bardzo odważnie pisze, że ta nasza wiara jest nieustannym wnikaniem w tę nieprawdopodobną głębię Bożej tajemnicy, Bożej miłości, Bożego planu, ale... Równocześnie to światło wiary pokazuje nam początek drogi, rozświeca cel i rzutuje bardzo mocno na sens naszej wspólnej drogi. To jest nieprawdopodobnie pięknie powiedziane, że nawet jeżeli tym rozumem wierzącym nie jesteśmy w stanie do końca przeniknąć, i to Ojciec Święty bardzo pisze, że nie będziemy w stanie przyjąć całego światła Bożego, ale przyjdzie taki dzień, kiedy wejdziemy w to światło, czyli zostaniemy przez nie ogarnięci. Z drugiej strony Ojciec Święty wykazuje, jak bardzo naiwna była ta wiara XIX-wiecznych myślicieli, naukowców, badaczy, że rozumem badającym w laboratorium związki chemiczne, odkrywającym prawa fizyki, że już mają całą prawdę o świecie, o człowieku. Mówię, że to jest po prostu prawda cząstkowa, co dzisiaj widać, notabene, no każdy rzetelny naukowiec wie, że moja teoria wypracowana dzisiaj, nawet w laboratorium, zostanie poddana jutro kolejnym weryfikacjom i zostanie odkryte nie tyle coś sprzecznego z nią, tylko coś jeszcze głębiej wnikające, prawda, ale nigdy też, to papież też bardzo pięknie pisze, że sam świat, owszem, naukowcy odkrywają, że jest pełen harmonii, jest jakiś plan w nim, ale nigdy nie jesteśmy w stanie do końca tego planu odczytać po prostu. Świetnie. Nawet właśnie tym szkiełkiem
okiem
badacza, takiego właśnie przyrodnika. Nie mówiąc, bo poznanie przez filozofię, no to jest jeszcze innego rodzaju poznanie, prawda, które wychodzi od pewnych apriorycznych założeń i jest rozwijaniem pewnych...
Czucie i wiara więcej mówi do mnie niż mędrca szkiełko i oko. To się okazuje, że i mędrca szkiełko i oko jest oświecone wiarą.
Nie tyle oświecone wiarą, bo ono jest oświecone po prostu tym światłem, które
oświeca też wiarę,
w przyrodzie jest po prostu, jest w świecie, o czym tutaj Ojciec Święty mówi. Ale chodzi o to odkrywanie czegoś innego niż dobroć Boga, miłość czy wszechmoc. Odkrywa uczony harmonię, która jest.
Prawa przyrody.
Prawa, które tak, pozwalają z tą przyrodą lepiej po prostu współdziałać. Choćby na przykład w kwestii ochrony zdrowia, czy no, wygody życia ludzkiego na tym świecie.
Na przykład odkrywali cztery pory roku, nie? Że następuje jesień, zima, wiosna, lato. Masy powietrza się przenoszą. Aha. Niektórzy, no to Pana Boga nie ma, tylko to masy powietrza wszystko powoduje. No ale wiadomo, że nikt nie mówi, że Pan Bóg robi zimę bezpośrednio, prawda, czy wiosnę, tylko tak. Jest tym, który to wszystko stworzył i przewidział. Księże profesorze, będziemy mieli w radiu wykład większy, dłuższy, dobrze? A teraz pozwólmy jeszcze naszym telewidzom tak, się odezwać, bo są telefony. A to jest sens, że nie tylko rozmawiamy ze sobą, ale rozmawiamy z naszymi widzami. Więc zapraszam, telefony dla przypomnienia Państwo widzą na ekranie. 657-0011, 657-0012, 657-0013, 657-0014 i dwa numery w naszej rodzinie, gratis do nas, za darmo do studia, 536-600-300, 536-600-400. Nasz gość, ksiądz profesor, doktor habilitowany Henryk Witczyk, biblista, dyrektor Instytutu Biblijnego.
Instytutu Nauk Biblijnych Katolickiego Uniwersytetu Biblijnego. Korzystając z okazji, pokażę nasz piękny folder.
Właśnie. Rozwija się Instytut? Tak?
Rozwija się. Jesteśmy bardzo wdzięczni Opatrzności za nowych doktorantów, których przysłała.
A, no i widzimy wizytę księdza kardynała.
Zarówno z Polski, jak i z zagranicy. A to jest folder, który przygotowaliśmy też w kontekście doktoratu honoris causa, jak i z inicjatywy naszego Instytutu Nauk Biblijnych, Katolicki Senat Katolickiego Uniwersytetu Biblijnego
wręczył księdzu kardynałowi
we wrześniu ubiegłego roku. To było wydarzenie bezpośrednio poprzedzające inaugurację telewizyjnego Uniwersytetu Biblijnego, więc widzimy, że przyjazd księdza kardynała do Polski na KUL był praktycznie połączony z przyjazdem, no nie z przyjazdem, ale z otwarciem telewizyjnego.
No ja ufam, że będziemy kiedyś gościć pewnie tu.
Mamy głęboką nadzieję, skoro ksiądz kardynał jest kanclerzem naszego uniwersytetu, zechciał skierować do studentów pierwszego roku przepiękne orędzie, które też każdemu ze studentów wręczę 21 września.
Będzie niespodzianka. A my mamy już telefon pierwszego naszego słuchacza czy studenta. Nie wiem, kto to jest. Bardzo prosimy.
Halo?
Halo, halo.
Witam. Mówi Zbigniew z Warszawy.
Kłaniam się, panie
Chciałem
Zbigniewie.
Powitać ojca prowadzącego. Witam pana księdza profesora. Chciałem zadać następujące pytanie. Otóż podstawowym problemem odciągającym od wiary jest próba służenia jednocześnie Bogu i mamonie. Otóż gdybyśmy analizowali historię chrześcijaństwa, to początkowo był to homo sapiens spiritualis. Z kolei włączył się zdecydowanie homo economicus, a ostatnio homo rapax. I w związku z tym mam pytanie, czy to przejście, które spowodowało odejście wielu ludzi od wiary w wyniku działania homo rapax, było takie niebezpieczne? Czy mogę usłyszeć odpowiedź pana profesora na ten temat? Szczęść Boże.
Dziękujemy panie Zbigniewie. Szczęść Boże.
Tak, no takie przejście, jeżeli się rzeczywiście w czyimś życiu dokonało, jest wręcz tragicznym przejściem, bo jest przesunięciem się z pozycji człowieka, korony stworzeń, na pożeracza praktycznie stworzeń, czyli dóbr tego świata. Tu w encyklice na ten temat jest wiele napisane. Powiem tylko, iż wcześniej Ojciec Święty o tym mówi tutaj, iż dzisiaj nawet może nie tyle ta prawda, że chcemy, chociaż mówi tutaj o tym wychodzeniu z egoizmu, z tego zamknięcia się w sobie, z tego myślenia o sobie, tylko zdobywania. Papież też mówi o innym wielkim niebezpieczeństwie, które bardziej może jeszcze grozi młodzieży dzisiaj, mianowicie takiej koncepcji prawdy, że prawdą jest moja samorealizacja. To, co ja uważam za dobre, za dające szczęście, sens życia, to powinno być realizowane. Czyli nie ma prawdy obiektywnej, która łączy wszystkich ludzi, lecz każdy ma własną prawdę, prawdę subiektywną. Prawdę o tym, że powinien się autentycznie rozwijać, tak jak to mu podpowiadają jego myśli, jego wyobrażenia, często jego instynkty, czy często po prostu wręcz pożądanie takie czy inne. Oczywiście Ojciec Święty jest w encyklice głęboko przekonany, iż serce człowieka oczekuje jednak na dary nieskończenie większe niż dobra materialne, czy też taka właśnie swawola, bo ta prawda o autentyzmie człowieka to jest prawdą o swawoli po prostu. Mianowicie jest człowiekowi potrzebne przede wszystkim poczucie sensu, jest potrzebna prawda, jest potrzebna miłość, jest potrzebne to właśnie światło, które rozprasza mroki cierpienia, mroki śmierci, jest potrzebny ktoś, kto jest z nim, kto jest większy od niego. No, trudno tutaj w tym momencie przytaczać
wszystkich cytatów, tak.
Wszystkich cytatów, ale...
Jeżeli mamy kolejne telefony, to może będzie już tak. Nowy, nowy nasz słuchacz. Halo? Nie wiem, czy jest, bo miałem... Halo, halo? Więc rozmawiamy, przypomnę, na temat relacji.
No może właśnie refleksji. W nawiązaniu do jeszcze poprzedniego pytania, akurat fragment z encykliki Ojciec Święty pisze o oczekiwaniach młodzieży dzisiaj. Światowe Dni Młodzieży. Ludzie młodzi okazują radość wiary, czyli odkrywają, że tym, co naprawdę raduje człowieka, daje perspektywę właśnie takiego szczęścia całożyciowego, jest wiara. Zobowiązują się do życia wiarą w sposób coraz trwalszy i bardziej wielkoduszny. Młodzież pragnie życia wielkiego. A spotkanie z Chrystusem, pozwolenie, by nas ujęła i prowadziła Jego miłość, poszerza horyzont życia. Daje właśnie taką mocną nadzieję takiego wielkiego życia.
Prosimy bardzo. Telewizja trwa, słuchamy. Halo, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Witamy Panią. Jakie imię?
Krystyna.
Pani Krystyno, prosimy bardzo. Witamy.
Ja chciałam przekazać coś takiego, że w 1997 roku została mi przekazana tajemnica zmartwychwstania Jezusa. W swojej wizji widziałam dwa strumienie światła, tak jakby puf, puf, z lewej i z prawej strony przeszyło ciało Jezusa.
Tak, ale Pani Krystyno, o wizjach nam trudno jest, on nawet się przerwał, o wizjach dzisiaj nie chcemy rozmawiać, bo to nie ten temat, bardziej zastanawiamy się nad konkretnym przesłaniem encykliki Lumen Fidei dla życia, dla Kościoła, dla każdego człowieka, więc...
A jeżeli już o widzeniach, to o objawieniach takich, które są już uznane przez Kościół i potwierdzone notabene przez cuda działane, mam na myśli w tym momencie świętą Faustynę, prawda, która rzeczywiście
miała wizję, ale
miała wizję
bardzo
Chrystusa zmartwychwstałego.
Badane. I tam były jeszcze strumienie.
Tak.
No, biały i czerwony, prawda?
Miłosierdzie. Tak, ale to są właśnie doświadczenia indywidualne, które znajdują aprobatę wspólnoty Kościoła, a nawet całego Kościoła, magisterium Kościoła. Co więcej, są potwierdzone przez opatrzność, przez Pana Boga, który wysłuchuje modlitw zanoszonych przez wstawiennictwo świętej Faustyny.
I to też, że pamiętajmy, bo mówimy wiara, wiara, łaska, ale łaska wiary. Tutaj to łaska jest słowo bardzo ważne, ono jest niezbędne. Bo sam człowiek nie może wierzyć, bo jest człowiekiem. To wszystko jest mu dane, prawda? To są katechizmowe.
Tak, to jest kluczowe tutaj, kluczowa przyczyna wiary, bo moglibyśmy na podstawie tej naszej rozmowy dojść do takiego wniosku, że to światło od Pana Boga pochodzące dociera do rozumu, do serca człowieka, do jego uczuć. I tak w sposób naturalny człowiek staje się osobą wierzącą. Otóż jest potrzebna łaska wiary, czyli specjalny dar od Pana Boga, który sprawia, że człowiek otwiera się na to Boże światło, na ten Boży głos. O, tak jak Abraham. Notabene ta łaska, która to najlepiej będzie wyjaśnić w kontekście przypowieści o dobrym, alegorii o dobrym pasterzu. Pan Jezus mówi, że moje owce słuchają mojego głosu. Jest to słuchanie rozpoznające, że to jest głos dobrego pasterza, a nie głos jakiegoś wilka przebranego, powiedzmy, za pasterza. To jest niesamowicie ważne. W każdym razie ta łaska otwarcia się naszego serca, naszego rozumu na te argumenty, na te właśnie, na to światło, na tę rzeczywistość, która się przed nami odsłania, bo człowiek może zamknąć się po prostu. Widzimy to dzisiaj niestety w naszym życiu publicznym, często różnego rodzaju debat publicznych, nie da się słuchać, bo człowiek widzi, jak jedna strona jest całkowicie zamknięta na argumenty drugiej strony.
Nic ich nie przekonam.
Może po prostu to są argumenty przemawiające do rozumu, prawda? Ale może człowiek świadomie się zablokować, zamknąć i z góry odrzucać, prawda?
Będę cię słuchał. Jest telefon chyba, bardzo prosimy. Telewizja trwa, słuchamy. Halo, halo.
Jestem. Szczęść
Witam,
Boże.
Szczęść Boże. Jakie pani imię?
Stanisława z Warszawy.
Pani Stanisławo, bardzo prosimy, słuchamy panią.
Proszę księdza, może to jest nie na temat, ale ja chciałam, bo się nigdy nie mogę zadzwonić. Czy Matka Boska miała rodzeństwo?
No trochę nie na temat, ale tu ksiądz profesor jest biblistą, więc powie nam, co Biblia na ten temat mówi. Dziękuję pani.
Więc Pismo Święte nie mówi na ten temat nic. I...
Miała krewną Elżbietę.
Tak, była krewną Elżbiety i tyle po prostu. I najlepiej trzymać się tych faktów, które są nam podane w tekstach natchnionych Pisma Świętego, a to oznacza w tekstach, które zostały przyjęte, właśnie znów wracamy do tego samego pojęcia, przez wspólnotę uczniów Chrystusa, przez apostołów, którzy ją znali, którzy przecież po prostu z nią rozmawiali, którzy żyli w jej też matczynej obecności. Jeżeli nie przekazali nam takich informacji, trudno, żebyśmy
szukali do głębi.
Szukali...
Natomiast możemy powiedzieć, że Pan Jezus pochodził z takiej rodziny klasycznej wtedy, prawda, żyjącej na ziemi palestyńskiej, prawda, Nazarecie, czy...
Tak, no to jest
to,
bardzo...
To nie była jakaś taka dziwna rodzina, nie, że...
Co więcej, rodzina bardzo skromna, żyjąca z pracy, rąk. Co więcej, sam Nazaret, który był postrzegany jako, tak jak czytamy w Ewangelii, czy może być coś dobrego w znaczeniu, coś mądrego, coś Bożego z Nazaretu, prawda?
Czyli takie miasteczko takie trochę właśnie
bardzo podupadłe w znaczeniu właśnie... mające złe konotacje.
Podobnie jak Betlejem, prawda? A ty Betlejem takie też...
Podobnie, właśnie, tak. No więc...
To tyle pani odpowiemy, pani Stanisławo.
Tak, bo to jest po prostu zupełnie inny temat, a no szkoda, żebyśmy...
Tak, jeszcze jeden telefon zdążymy, przed końcem. Bardzo proszę.
Bardzo pozdrawiam księdza profesora i dziękuję za tak bardzo dokładne przybliżenie nam tak ważnych treści encykliki Lumen Fidei.
Dzięki.
Chciałam się podzielić radością, że tą encyklikę jest bardzo dla mnie na czasie. I z tą encyklikę mam teraz przed sobą właśnie, piszę protokół na jutro zebrania Legionu Maryi, gdzie po opracowaniu listu Porta Fidei obecnie pracujemy punkt 8 do 11 tej encykliki. Ksiądz Jerzy, kierownik duchowy, bardzo dokładnie nam wyjaśnia poszczególne punkty, a nawet ostatnio skserował nam wszystkim bardzo piękny egzemplarz tej encykliki. I ta audycja jest dla nas i dla mnie dodatkowym, pięknym uzupełnieniem na jej dalszą część. Zachęcam właśnie wszystkich do zapoznania się z tymi wszystkimi encykliką, z tą encykliką i z listem Porta Fidei poprzez czytanie.
Właśnie.
Pani Mario, dziękujemy, pozdrawiamy Szczebrzeszyn.
Dziękujemy. To bardzo piękne świadectwo, świadczące też o powadze tego ruchu Legion Maryi, zazwyczaj postrzegany jako ruch, który służy pomocą w rozwiązywaniu różnego rodzaju właśnie, jakby to powiedzieć, przychodzący z pomocą proboszczowi czy wikariuszowi w parafii, w organizowaniu różnego rodzaju przeżyć parafialnych, ale widzimy, że jest w tym ruchu również ten nurt właśnie tego rozumu wierzącego. Czyli tak jak w encyklice jest odpowiedziane, że nasza modlitwa i nasze życie chrześcijańskie muszą mieć swoje źródło w wierze, czyli właśnie w tym rozumie wierzącym. To jest bardzo piękne świadectwo. Jesteśmy bardzo za nie wdzięczni i cieszymy się, że ta audycja może zachęcić wielu z Państwa, wielu z telewidzów, by sięgnąć po ten
tekst. No właśnie,
tekst.
O to miałem zapytać. Zachęcamy, łatwo jest czytać encykliki?
Tak, encyklika jest napisana bardzo prostym językiem, mimo że dotyczy przecież sprawy bardzo złożonej, jaką jest wiara po prostu, wielowymiarowej. pisana na dodatek przez Ojca Świętego, ten pierwszy szkic wielkiego myśliciela, teologa, filozofa, ale jest, nie ma tutaj w niej żadnych trudnych słów. Zdania są krótkie, proste, a poza tym całość podzielona na krótkie paragrafy i wystarczy sobie, powiedzmy, w jednym tygodniu rozważać jeden paragraf, czy jednego dnia, prawda, przeczytać jeden paragraf.
I to jest też fajne, że są te przypisy, że możemy sobie zawsze, prawda,
tak, skonfrontować.
Pisma Świętego wtedy odszukać i to jest to, czytamy przypis tak. I już... A na pewno w domu jest i Pismo Święte, i nawet niektórzy mają jakieś komentarze biblijne.
Wiele fragmentów Pisma Świętego jest też tutaj od razu przytaczanych, bo...
A może na spotkaniach jakichś modlitewnych też zachęta, prawda? Kościół domowy, czy są takie koła parafialne biblijne, czy nawet w rodzinie Radia Maryja są spotkania formacyjne. Można śmiało, księże profesorze, poprosić księdza, żeby nam odczytał fragmencik, prawda, punkt.
Dobra sugestia, po prostu bardzo dobra. Mhm. Szukam takiego fragmentu, który nawet, jeżeli mam jeszcze chwilę czasu, chciałbym...
Na chybił trafił.
Nie. O, jest, właśnie znalazł się. Mianowicie, bo mówiliśmy, że wiara rodzi się w człowieku, kiedy dociera do naszego rozumu, do naszego serca, czyli do naszej woli, do naszych uczuć, to Boże światło, czyli te Boże argumenty właśnie. To poznanie mające swoje źródło właśnie w Bogu. I w pewnym momencie Ojciec Święty mówi, że wiara jest drogą widzenia, bo kiedy dociera do nas światło, no to pozwala widzieć. Gdyby tu było ciemno, nie widziałbym Ojca, no prawda? Tak. Ani nasi widzowie by nas nie widzieli, prawda?
Mogliby jedynie, wyjść ze studium,
mogliby jedynie słyszeć, ale widzą, prawda? Dzięki światłu. Czyli jest droga słuchania, jak Ojciec Święty mówi, wiara jest taką drogą słuchania i drogą widzenia. I mówi, że wiara jest taką drogą widzenia, drogą, czyli czymś, co narasta, to widzenie się intensyfikuje. I daję przykład, mianowicie posłuchajmy. Otóż w poranek wielkanocny od Jana, który gdy jeszcze było ciemno, przed pustym grobem ujrzał i uwierzył, co ujrzał? Ujrzał chustę z głowy i prześcieradła, prawda, opaski, którym Jezus był przewiązany, złożony, prawda, i uwierzył. Czyli widział bardzo niewiele, ale widział coś konkretnego, prawda. Przechodzimy, drugi etap tej drogi widzenia, przechodzimy do spojrzenia Marii Magdaleny, która już widzi Jezusa. Widziała, że Jezus, nie wiedziała, że Jezus jest, ale widziała już Jezusa. I nazywa go rabbi, można by powiedzieć, widzi Jezusa jako rabbiego, Jezusa ziemskiego. Ale chce go zatrzymać, ale zostaje zachęcona do kontemplowania go na jego drodze do Ojca. Wstępuje do Ojca mojego, do Ojca waszego. Aż wreszcie dochodzi do widzenia Jezusa jako Pana, jako Syna Zjednoczonego z Ojcem. Widziałam Pana. Widzimy te cztery etapy tej drogi widzenia. Ujrzał znaki, pozostałości po wskrzeszonym ciele Jezusa, te właśnie płótna.
Kolejny etap.
Widziała Jezusa rabbiego, widziała Jezusa wstępującego do Ojca i, jak sama wyznaje, widziałam Pana, czyli już Jezusa w pełni majestatu boskiego.
To jest wielka przygoda czytać tego typu encykliki, dokumenty. No i też zaproszenie to też jest forma modlitwy, medytacji, prawda? Bo
tak,
to jest dokument, który nas wprowadza w medytację duchową, biblijną i też
na przykład ten fragment od razu zaprasza do przyjrzenia się temu 20 rozdziałowi 4 Ewangelii, bo to jest Ewangelia
Jana. Już sobie odnoszę, prawda? Mam Pismo Święte otwarte, sięgam po Ewangelię, czytam.
Tak.
Piękna sprawa. A my zachęcamy do kolejnego etapu naszego spotkania. O 21.40 w Radiu Maryja będzie ksiądz profesor Henryk Witczyk i będziemy rozmawiać nadal nad refleksjami, nad encykliką Lumen Fidei.
Między innymi powiemy, jakie to dary człowiek otrzymuje dzięki temu światłu wiary. Dar słowa, dar światła, dar prawdy i dar miłości.
Także żegnamy się na niecałe albo ponad 2 godzinki i będziemy rozmawiać już w Radiu Maryja. Dziękuję za teraz uwagę, za telefony wszystkim naszym telewidzom i zapraszamy po 21.40. Dziękuję księdzu profesorowi również.
Zapłać Ojcu, zapłać Państwu. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.